podcast Poza Prawem, w którym rozmawiamy o marketingu, zarządzaniu i komunikacji w kancelariach prawnych.
Witamy Państwa bardzo serdecznie w odcinku numer 4 podcastu. Jerzy Rajkow-Krzywicki z Jerzy TV
oraz Szymon Kwiatkowski z marketingprawa.pl.
I dzisiaj będzie odcinek o celach.
O celach.
Tak, a konkretnie chodzi o to, że jak się prowadzi firmę i, a nawet jak się nie prowadzi firmy, tylko jak się ma jakieś po prostu swoje marzenia czy jakieś rzeczy, do których się w życiu dąży, no to warto sobie określić cele. Czyli zastanowić się chwilkę nad tym, co my też chcemy tam za jakiś czas mieć osiągnięte i w którym miejscu za jakiś czas chcemy być. Ja znany z tego, że jestem kontrarianinem i w ogóle wszystko kwestionuję, to chciałbym na początek zadać ci takie bardzo proste pytanie. Czy w ogóle jest konieczne określanie celów, Szymon?
Wiesz co, ja myślę, że każdy ma cel, każdy w życiu ma swój cel, który sobie postawił, nie będąc zupełnie świadomym tego. A mówię to dlatego, że wiem, że to może zabrzmi górnolotnie, wiesz, jakoś mocno filozoficznie i tak dalej, ale celem każdego człowieka na tym świecie jest być szczęśliwym. Więc niezależnie od tego, czy sobie...
A już bałem się, że mi powiesz, że celem każdego człowieka na tym świecie jest spłodzić potomstwo.
No chyba nie. No ale jak wiesz, jak tak sobie spojrzysz na gdybyś miał sobie zadać pytanie, dlaczego coś robisz i zadasz sobie pytanie, dlaczego, nie wiem, z 5-6 razy, to ostatecznie wyjdzie ci, że robisz coś po to, żeby być szczęśliwym.
Tak mi się zdaje,
więc odpowiadając na twoje pytanie, myślę, że każdy sobie stawia, przynajmniej to jeden cel postawił sobie zupełnie nieświadomie, czy to, że założył biznes w postaci kancelarii, czy jakikolwiek inny biznes, no to nie wiem, chce zarabiać duże pieniądze, żeby przejść wcześniej na emeryturę albo sobie być rentierem. A po co chce...
Ja chciałbym się wtrącić i tutaj w ogóle trochę podważyć koncepcję tego, tak? Że zarabiając miliony na przykład będzie szczęśliwym, bo tak wydaje, że to szczęście to tak może nie zawsze przez te miliony przechodzi, nie?
No, może tak być, pewnie, że tak. No ale w takiej koncepcji, wiesz, tak zwanego wishful thinking, no to te miliony w momencie, w którym jeszcze się nie ma tych milionów, to pewnie doprowadzą do...
Tak, ale to prawda, że marzenie o milionach często jest marzeniem o szczęściu, tak.
Tak. No więc tak, cele każdy ma, przynajmniej jeden, być szczęśliwym. Tak mi się zdaje.
No dobra, no czyli powiedzmy ja sobie siedzę... A właśnie, czy w ogóle określanie tych celów, myślisz, że moment, w którym to robimy, czyli czy to jest na przykład początek roku, czy środek roku, to czy to jest ważne?
Wiesz co, ja zauważyłem, patrząc na mnie, to kiedyś ci o tym mówiłem, że ja bardzo lubię wiązać cele nie tyle z początkiem roku, czy tam, nie wiem, z momentem, w którym jest wiosna, chociaż akurat wiosna i moje urodziny się są w tym samym mniej więcej okresie. To znaczy, ja lubię te cele...
A mógłbyś powiedzieć, kiedy masz urodzinę, żeby słuchacze mogli ci wysyłać wiązanki?
Na Facebooku zawsze są powiadomienia. Słuchajcie...
Oj, Szymon, no...
W kwietniu mam urodziny, jestem najlepszym znakiem możliwym, czyli jestem bykiem.
Okej.
I
moja mama cię pozdrawia.
O, dziękuję. Więc ja lubię te cele...
A nie, przepraszam, nie, moja mama cię nie pozdrawia, bo moja mama to baran, to bardzo blisko, ale jednak nie tak.
No, to jest taki bardzo, bardzo bliski, bardzo bliskie znaki.
I w dodatku też na B.
Ile rzeczy jest na B? Słuchaj.
Na przykład Bourbon.
Kurde, słuchajcie, jest 5 rano, a Jerzy mówi o Bourbonie. Nie, 5:40.
No właśnie, mając na celu obudzenie nas. Nie, przepraszam, bo ja się dzisiaj strasznie wcinam w tą rozmowę, a powinienem po prostu słuchać.
Nie, okej. Okay. Ja chciałem ci powiedzieć, że zapytałeś się mnie, kiedy te cele się stawia, czy kiedy ludzie sobie stawiają cele, to ja ci mogę powiedzieć.
Czy 1 stycznia, który jest uwielbiany przez większość populacji na świecie, czy to jest naprawdę taka fajna data? Właściwie o to mi chodzi.
Wiesz co, myślę, że populacja bardzo lubi ten datę, bo jak spojrzysz przynajmniej na parking przed fitnessami czy klubami fitness, to tam nie ma gdzie wcisnąć samochodu, no bo tam rowerem w styczniu to raczej trudno, chociaż są śmiałkowie, no ale nie ma gdzie wcisnąć. I w związku z tym, że ja dość regularnie korzystam z siłowni, jakkolwiek by to nie brzmiało, no to, to obserwuję te fluktuacje na parkingu. I jak o ile pierwszy, tam nie wiem, 3-4 tygodnie stycznia są jeszcze pełne, tak jak już luty, marzec, tam już się niewiele dzieje, a potem kolejny skok jest w okolicach wiosny, kiedy się ludzie orientują, że na plaży chcieliby wyglądać fajnie, więc znowu już jest powrót. No i teraz jest taki etap, gdzie tam cały czas o 9 wieczorem trudno wcisnąć właśnie auto, już rower też, no bo wszyscy, no bardzo dużo ludzi przyjeżdża rowerem na siłownię i siłownia jest pełna. No, tak. No, ale słuchaj, to ja chciałem ci powiedzieć, kiedy dla mnie jest taki, nie wiem, jakiś taki czas, kiedy ja te cele sobie stawiam, no więc to jest powiązane z moimi urodzinami. Nie wiem czemu tak jest, no ale jakoś tak jest. Że ten...
Wiesz, nowy początek i może tak dalej.
Ale też widzę, wiesz, patrząc na przykład na kancelarie, które odzywają się do nas z ofertami, czy z prośbą oferty, to są dwa okresy. To jest zawsze etap wiosenny, wiosenno-letni i etap jesienny, zaraz po wakacjach, czyli tam, nie wiem, wrzesień, październik. To są takie dwa piki, jeśli chodzi o zapytania, na przykład o strategie marketingowe, czy tam o strony www, czy o cokolwiek innego, no to zazwyczaj to jest wiosna i jesień. No i myślę, że to jest kolejny taki czas, kiedy ludzie zastanawiają się, jakie tutaj cele sobie postawić. A jak to jest u ciebie, powiedz?
Znaczy ja też zauważam te takie dwa piki, o których powiedziałeś, czyli taki właśnie pik wiosenny oraz później pik jesienny, które są prawdopodobnie związane z... No ten jesienny to z powrotem z wakacji i świadomością tego, że już druga połowa roku jest bardzo zaawansowana i wypadałoby coś zrobić. A ten pik wiosenny prawdopodobnie związany jest z tym, że w ogóle na wiosnę wszystko rozkwita i chyba naturalnie mamy wszyscy bardziej ochotę coś robić i więcej mamy energii i to się przekłada na aktywność projektową tak zwaną. Mhm. No więc tak, natomiast jeśli chodzi o to, czy ja uważam, że jest jakaś konkretna data na przykład potrzebna do tego, żeby sobie określać cele, to nie, w sensie ja bym nawet poszedł trochę o krok dalej i bym powiedział, że te wszystkie daty, które są przez populację uwielbiane, to należałoby je obchodzić właśnie szerokim łukiem, no bo co jeżeli zdecyduje się na przykład zacząć chodzić na siłownię i dzisiaj jesteśmy w maju, tak? No i co, mam czekać na 1 czerwca, czy mam czekać na, nie wiem, na 1 stycznia? No, po pierwsze, może się okazać, że do tej daty, którą sobie określę, jest na tyle daleko, że
w międzyczasie... Tak mi się wydaje przynajmniej.
To jest fajne, że dużo ludzi się decyduje, bo masz świadomość tego, że nie jesteś sam w tej decyzji i może się... No i to tak czasami człowiekowi pomaga, żeby wiedzieć, że inne osoby też robią podobną rzecz, tak? Ale mi się wydaje, że akurat z takimi właśnie sztywnymi datami typu 1 stycznia jest ten problem, że jeżeli jest daleko do tej daty, to w międzyczasie można zmienić zdanie. Okay. Można stracić motywację, można dojść do wniosku, że w sumie to nie dla nas. I to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że jeżeli ja bym się naprawdę zdecydował na przykład chodzić na siłownię, na którą na razie nie chodzę, to jeżeli bym się zdecydował zrobić to 1 stycznia, to bym musiał stać w kolejkach. To by mnie może zaczęło wkurzać to, że właśnie nie ma miejsca parkingowego wolnego i w 3 czy 4 tygodniu stycznia, jak już większość z tych ludzi zrezygnuje z tego pomysłu, to mogłoby już mi się nie chcieć dalej próbować, nie? Na tej zasadzie. Czyli znowu moja jakaś tam kontrariańska zasada by się, w sensie nie zasada, tylko cecha charakteru by się objawiła i bym powiedział, jeżeli wszyscy coś robią w danej dacie, to ty akurat tego nie rób, tylko sobie wybierz jakąś swoją datę, nie? Żeby być jakoś tam trochę bardziej albo w kontrze do całości świata, albo bardziej na swojej ścieżce niż na cudzej. No to tak, natomiast te ja na przykład osobiście nie lubię takiego, nie wiem, siadania i planowania sobie dobrze od 1 dnia tygodnia, czy od 1 dnia miesiąca coś tam, bo ja jestem fanem podążania za własną motywacją i za własnymi jakimiś takimi, za własną energią, czyli w momencie, kiedy ja na przykład dochodzę do wniosku, że coś chcę zrobić, to jak to chcę zrobić już. Ja nie będę czekał do poniedziałku, ja nie będę czekał do pierwszego dnia miesiąca, bo ja chcę rozpocząć pewne rzeczy, które będą mnie tam prowadziły, gdzie ja chcę być, czyli do tego celu, już teraz.
Okay.
I dlatego w momencie, kiedy no ja czasami siedzę w dziwnych jakichś miejscach i sobie notuję różne rzeczy, bo mi pewne pomysły przyszły do głowy.
Przepraszam. Nie idźmy dalej. Powiedz, w jakich dziwnych miejscach siedzisz, bo to mnie kręci. Bo ja sobie wyobraziłem, wiesz, że siedzisz, nie wiem, gdzieś tam na gdzieś nad jeziorem, mgła, jakaś takie rzeczy mistyczne.
Nie wiem, czy to zupełnie masz, nie tak.
W kawiarni po prostu i tyle, czy siedzisz...
W kawiarniach rzadko bywam niestety. Znaczy jak już bywam, to po to, żeby się z ludźmi spotkać, a wtedy się skupiam na ludziach, a nie na swoich notatkach. Najczęściej przychodzą pomysły do głowy albo jak siedzę pod prysznicem, albo jak jadę samochodem.
Czy pod prysznicem też notujesz? To bardzo ważna informacja.
Tak, notuję, ale wymaga to wtedy wyskoczenia spod prysznica.
Myślałem, że masz wodoodporny.
Ale już parę razy mi się zdarzyło, że wyskakiwałem spod prysznica po to, żeby właśnie
chwycić
za telefon i sobie zanotować dwa słowa dosłownie, żeby mi pewne rzeczy nie uleciały z głowy. Aha. Ale bardzo często robię coś takiego, że jadę samochodem i mi przychodzi jakiś pomysł do głowy i na tyle jest to pomysł, jak gdyby hierarchicznie czy koncepcyjnie skomplikowany, że nie mogę go sobie zanotować w formie notatki głosowej w Evernote'cie w telefonie, więc często się zatrzymuję na poboczu w jakichś dziwnych miejscach po to, żeby wyciągnąć notatnik i sobie zanotować 3, 4, 5 linijek jakiegoś po prostu szkicu, pomysłu, żeby to gdzieś nie uleciało, bo ja myślę, że to jest związane na przykład z tym, że zarówno pod prysznicem, jak i w samochodzie jest taki jednostajny szum i to chyba pomaga myśleć po prostu.
Nie, to jest coś innego według mnie. To jest prysznic, samochód, wiesz, mycie zębów, prasowanie, gotowanie. To jest sytuacja, w której umysł się trochę wyłącza, skupia się na jednej czynności, którą, wiesz, może robić i w związku z tym jest przestrzeń na to, żeby ci wpadały takie myśli, które świadomie możesz sobie na nie spojrzeć i je jakoś przerobić w swojej głowie, bo jesteś skupiony na jednym czymś, wiesz, na jednej jakiejś czynności i umysł po prostu trochę się wyłącza. Nie robisz 10 czy tam 15 rzeczy naraz, jak zazwyczaj siedząc przed komputerem, się dzieje coś i coś innego. Tylko po prostu sam sobie się myjesz albo, nie wiem, właśnie robisz herbatę, prasujesz,
gotujesz. I nawiązuje się, otwiera się kanał komunikacji z podświadomością.
No może tak jest, rzeczywiście. Znaczy, gdzieś to przeczytałem, więc to jakoś nie jest, nie powiedzieli to może amerykańscy naukowcy, ale no ktoś to może
rosyjscy.
Możliwe, że rosyjscy. No ale dobra, wróćmy do tych twoich celów. Ty zapisujesz sobie raz na jakiś czas cele, ale czy to są cele, które są... Zapisujesz sobie każde cele i dążysz do realizacji wszystkiego, co sobie napisałeś? Czy to jest tak, że cele, które sobie stawiasz, czy sobie w jakiś sposób opisujesz w głowie na kartce w jakiejś aplikacji, to one mają jakieś cechy wspólne, czy po prostu, no jak to jest z twoimi celami?
Znaczy ja się staram przede wszystkim zrobić tak, żeby po pierwsze tych celów nie było za dużo, bo mam tendencję do, znaczy ja wpadam na bardzo dużo różnych pomysłów i wszystkie te pomysły, ponieważ są moje, to mam ochotę je realizować. I później to gdzieś tam dalej w ciągu życia, czy w ciągu trwania miesiąca, roku, to i tak jest jakoś tam edytowane i tak czy siak ja do tego jakoś tam siadam i muszę decydować, co zrobię, czego nie zrobię, kiedy to zrobię i tak dalej. Więc pierwszą rzeczą, którą robię, no to dbam o to, żeby tych celów nie było za dużo i jeśli chodzi o takie jakieś tam bardzo długoterminowe sprawy, to jest zazwyczaj jedna góra, dwie rzeczy. Długoterminowe to znaczy horyzont 5 lat, powiedzmy, to jest dla mnie długi termin, tak? A jeśli chodzi o cele takie krótkoterminowe na ten najbliższy rok na przykład, to też staram się, żeby nie było więcej niż 4. Żeby tak mniej więcej jeden na kwartał wypadało. Bo ja jeszcze wtedy mam świadomość tego, że jestem w stanie jakoś to ogarniać i jakoś tym zarządzać.
No co musi być takiego w celu, który sobie stawiasz, że on przechodzi z samego pomysłu, który gdzieś tam ci się w głowie pojawia, do takiego celu, który zamierzasz realizować. Może to jest jakiś proces, gdzie sobie zastanawiasz się, ten cel nie, do kosza, to ten cel robimy i w tym kwartale będziemy z tym działać. Czy może jest tak, że każdy cel, nie wiem, ma swoje cechy i dopiero wtedy, kiedy on zbiera określoną liczbę cech, no to wtedy jest do realizacji.
Nie, ja to aż tak bardzo tego nie rozbijam. Okay. Znaczy, jeśli chodzi o cele na dany rok, to sobie sprawdzam, jak bardzo one są spójne z tym jednym, czy z tymi dwoma długoterminowymi celami, które sobie określiłem kiedyś tam. I jeżeli nie są spójne, no to się zastanawiam, czy bardziej to, co chcę zrobić w tym roku, jest jakimś tam, powiedzmy, jakimś sygnałem, że tę drogę chciałbym zmienić, czy może jednak po prostu należałoby te cele na najbliższy rok tak zmodyfikować, żeby one pasowały do tego długoterminowego celu, który sobie założyłem, tak? Czyli jest to zawsze szansa na edycję w obu przypadkach, tak? Czyli może się okazać tak, że te cele, które sobie wymyśliłem na dany rok, są na tyle fajne, że nawet jeżeli nie do końca są spójne z tym, co długoterminowo bym chciał osiągnąć, to jest to początek refleksji, czy może długoterminowo nie chciałbym osiągnąć czegoś innego.
Okay.
Natomiast to nie jest tak, że rozbijam sobie cele na jakieś tam mniejsze części, czy coś tam weryfikuję. Czy dla mnie ważne jest to, żeby cel był konkretny, mierzalny, miał jakiś termin, ale to podejrzewam, że o tym za chwilę porozmawiam.
No to właśnie, to porozmawiajmy i powiedz mi, co według ciebie znaczy, że cel musi być konkretny.
No musi się dać go zdefiniować jakoś, czyli na przykład w przypadku, no załóżmy, że mamy sobie podcast Poza Prawem razem z tobą, prawda? Mhm. Postanowiliśmy go uruchomić jakiś czas temu i teraz zastanawiamy się, jakie będziemy mieli cele dla tego podcastu. No to nie powinniśmy określać sobie celu dla tego podcastu na zasadzie, będzie to słynny podcast, którego będą słuchały duże ilości ludzi.
I Tim Ferriss będzie się na nim wzorował, bo to raczej niemożliwe.
Właśnie, znaczy widzisz, to już zacząłeś trochę bardziej konkretnie mówić, natomiast chodzi mi o to, że...
Miały cele być konkretne.
Ale widzisz, no bo odniosłeś się do Tima Ferrisa i to już jest okej, bo to jest jakaś forma porównania się już do jakiejś metryki, tak? Do jakiegoś miernika, bo metryka to po polsku raczej jest co innego. Miernik, tak? Czyli po prostu musi być jakiś, ten cel musi być w jakiś tam sposób konkretnie określony, tak? Czyli powinno to być na przykład, nie że nasz podcast będzie słuchany przez dużą ilość ludzi, tylko że nasz podcast będzie lubiany przez prawników.
Okej, no tak. Czyli to samo można by przełożyć na wszystkie działania marketingowe kancelarii. No nie wiem, nasze komunikaty, kancelaria mogłaby sobie powiedzieć, że nasze komunikaty marketingowe będą docierać do określonego segmentu klienta.
Tak, i warto się zastanowić, do jakiego segmentu, prawda, że im bardziej to będzie określone i konkretne, tym lepiej, tak? Bo tym bardziej, po pierwsze, to jak gdyby zespołowi ludzi, czy nam osobiście, no, tym osobom, które określają ten cel, będzie pokazywało, co dla nas jest ważne i jakimi drogami ewentualnie potencjalnie można do tego celu dojść. No jeżeli się na przykład w przypadku kancelarii skupimy na tym właśnie, jakie osoby będą odbiorcami naszego komunikatu, no to automatycznie nas to wrzuca na ścieżkę przygotowywania w taki sposób tych komunikatów, żeby one jednak były w pewien sposób stargetowane, tak?
No tak, odpowiadały temu klientowi czy temu...
Krótko mówiąc, a jeszcze bardziej jak gdyby to wszystko spłaszczając, no to jeżeli ktoś właśnie podejmuje wyzwanie i decyzję, że zacznie chodzić na siłownię, to nie powinno to być na zasadzie zacznę chodzić na siłownię, tylko bardziej powinno to być na zasadzie od jutra zaczynam ćwiczyć i tutaj sobie wpisać na przykład typy ćwiczeń, które zacznę robić, tak? Bo chodzenie na siłownię samo w sobie jest mało konkretne, a powiedzenie sobie, że zacznę, nie wiem, robić jakieś tam kettlebell swingi, czy nie wiem, co się tam na siłowni robi, pomóż Szymon.
Wiesz co, to jest ciekawe, bo ja kiedyś nie lubiłem siłowni, a to trochę mi się to zmieniło, ale to dlatego, że ja nie planuję, jakie ćwiczenia będę wykonywał, ponieważ robi to ktoś inny za mnie i zdaję się na jego wiedzę, doświadczenie i opieram się na tym, co trener mi, czy nam, bo nie jestem sam na tych zajęciach, nam sugeruje, podpowiada i mówi, jakie ćwiczenia powinniśmy robić, więc jakby mój cel tam w tym chodzeniu na siłownię był zupełnie inny, a dobrałem, czy, że tak, dobrałem takie narzędzia, które pozwalają mi realizować ten cel, który sobie postawiłem. Tak, tam, no, dokładnie.
No, więc w przypadku właśnie siłowni, no to byłaby jakieś takie właśnie określenie sobie tego, jakie ćwiczenia chcemy robić, tak, na tej siłowni. Później druga rzecz, która w celu jest potrzebna, to jest to, żeby ten cel był mierzalny i to też troszkę przed sekundą zahaczyliśmy o to, czyli mówienie sobie w przypadku na przykład zakładania biznesu będę milionerem, no jest mało mierzalne, bo ile tych milionów będziesz miał, Szymon? 100? 10?
No milion,
czy 1?
No, myślę, że no milion milionów i to od jutra.
No więc właśnie, ale widzisz, no ale ja jak słyszę na przykład słowo milioner, to dla mnie to cyfra, która mi się w głowie pojawia, to jest 1 milion. Ktoś może myśleć w tym momencie o 100 milionach, tak? Warto po sobie dokładną jakąś tam cyferkę przyporządkować, czy jakąś liczbę przyporządkować do tego celu, żeby wiedzieć konkretnie, z jaką skalą się mierzymy, tak?
Ja bym to chciał jakoś przełożyć na biznes prawniczy, bo te cele oczywiście można sobie postawiać samemu osobiście, no ale można też postawić taki cel dla każdego biznesu, czy dla każdej kancelarii. Więc ja sobie wyobrażam, że gdybym miał tworzyć strategię marketingową, gdyby kancelaria chciała stworzyć sobie sama strategię marketingową i postawiłaby sobie za cel dotarcie do określonego klienta, bo na przykład ma taką, a nie inną specjalizację, czy tworzy taką, a nie inną markę, no to ten cel musiał być konkretny, tak? Czyli chciałbym, żeby moja kancelaria specjalizowała się w obsłudze prawnej startupów, załóżmy.
Tak.
A mierzalność tego celu to byłaby, nie wiem, w ciągu pół roku, jeżeli to jest realny w ogóle cel, w ciągu pół roku pozyskam, no nie wiem, 10 nowych startupów na taką i taką usługę.
Tak, tak, dokładnie. No i wtedy już wiadomo konkretnie, do czego idziemy. A można to jeszcze spróbować sobie na przykład podzielić na etapy, tak? Czyli o ile oczywiście najważniejszą rzeczą to jest określić jak gdyby konkretnie ten cel i nadać mu jakiś miernik, tak jak ty powiedziałeś, ten pierwszy krok, czyli te 10 nowych klientów w ciągu pół roku, to jest najważniejsze, bo to jest to, co będziemy mieli później zawsze na uwadze, planując dalsze działania firmy. O tyle ja na przykład uważam, że warto jest w ogóle się zastanowić trochę bardziej przyszłościowo i się zastanowić i na przykład sobie to podzielić na etapy, czyli powiedzieć, dobra, no to w pół roku to będzie 10 nowych klientów, a za 2 lata to chciałbym mieć 150 takich klientów, a za 5 lat chciałbym ich mieć 2000, tak?
Tak.
I żeby wiedzieć, że jest jakiś pierwszy schodek, do którego zmierzam, natomiast jak już go osiągnę, to nie będzie nicości, jakiś następny będzie, a potem będzie następny i jest to jakiś pierwszy krok do dłuższej drogi, tak?
No to powiedz mi, no zobacz, mamy tę kancelarię, która postawiła sobie za cel pozyskanie przez pierwsze pół roku 10 klientów. No to ja sobie wyobrażam, że zaczynamy w styczniu, kończymy w czerwcu, czy mamy jakiś krótki okres. No to ja sobie wyobrażam, że podczas tych 6 miesięcy no, trzeba ten cel jakoś mierzyć. Trzeba jakoś mierzyć, nie skończyć mierzyć w czerwcu, a między styczniem a czerwcem nic, tylko no, nie wiem, na koniec miesiąca też sobie stawiać jakieś małe celiki, małe takie, jakiś duży cel to jest też celik.
Tak.
I sprawdzać, czy do tego czerwca, do tych 10 klientów
nie, no
w czerwcu
tak, no, to
jest szansa w ogóle dojść, czy to jest nierealne?
Oczywiście, no bo jeżeli nie będziesz tego mierzył, no to tak naprawdę nie będziesz wiedział, czy jesteś na dobrej drodze.
Okej.
Także tak, no mierzalność celu w sensie takim właśnie no możliwości w ogóle sprawdzania tego, czy pewne jakieś aktywności zmierzające do osiągnięcia celu przynoszą faktycznie efekt, czy nie, jak najbardziej to jest też bardzo potrzebne.
Chciałbym się jeszcze ciebie zapytać, jak ty byś widział mierzanie takich mniejszych celów? Zostając przy tym przykładzie kancelarii startupowej, obsługującej startupy od stycznia do czerwca, w czerwcu.
No więc na przykład, no wiesz, jeżeli kancelaria się właśnie decyduje na to, żeby pozyskać 10 nowych klientów, to pierwsze, co ja bym zrobił, to bym to bym rozpoczął od tego, co jest pierwszym krokiem do pozyskania klienta, czyli bym się zastanowił nad tym, czy mam dobrą ofertę i bym zaczął rozsyłać tę ofertę jakoś na przykład do startupu, do mojej grupy docelowej. I teraz po pierwszym jakimś tam powiedzmy tygodniu, czy po pierwszych dwóch tygodniach rozsyłania tej mojej oferty, czy propozycji współpracy, no to jakiejś tam konkretnego pomysłu na to, co ja mogę wnieść dobrego do biznesu mojego potencjalnego klienta, krótko mówiąc, bym zobaczył, bym sobie właśnie sprawdził, jaki jest odzew na przykład na tą ofertę, tak? I to by mi dało dwie rzeczy. To by mi dało po pierwsze perspektywę na to, czy ja w te pół roku jestem faktycznie w stanie pozyskać tych 10 klientów, bo jeżeli bym wysłał na przykład 100 ofert i nikt by na nie nie odpowiedział, no to ja to widzę słabo, tak? To znaczy, że prawdopodobnie znaczy, że coś z tą ofertą jest niedobrze, albo poczta mi nie działa, albo...
No albo z moim komunikatem coś jest nie tak, źle piszą.
No więc właśnie, no generalnie trzeba byłoby się zastanowić, co tu nie gra, tak? Mhm. Bo taka wiedza jest dostępna za darmo w internecie, jakie mniej więcej są konwersje w momencie, kiedy się rozsyła na przykład dobrze sprofilowaną, specjalistyczną ofertę, tak? No i to nie jest zero.
No nie.
Można to sprawdzić, tak? Więc no dlatego na przykład mierzalność taka krótkoterminowa jest bardzo ważna, bo a to z kolei wynika z tej konkretności celu. Jeżeli nie mamy konkretnego celu, to będzie nam bardzo ciężko go zmierzyć. Bardzo będzie nam ciężko zmierzyć tak zwany progres, tak? Czyli naszą drogę do tego celu.
Tak, ja bym tutaj dodał, ten przykład oferty jest bardzo fajny, bo taki dosyć konkretny, no ale takie cele pomniejsze można też badać na przykład poprzez jakość ruchu na stronie, czy liczbę kliknięć na nasze linki, czyli coś takiego, co jest dosyć obiektywne i prawie, że dostępne w czasie rzeczywistym, czyli nie trzeba czekać na odzew od tych 100 potencjalnych klientów, tylko od razu widać, kto klika
tak,
na stronie
tak.
I od razu widać, czy te komunikaty idą w dobrym kierunku, czy też nie. No i myślę, że też, że te cele, które stawia sobie kancelaria, można też mierzyć w porównaniu do innych kancelarii, no bo tych pewnie nie znajdzie się na rynku takiej kancelarii, która jest jedyna w swoim rodzaju, ma monopol na określonego rodzaju usługi, czy określonego rodzaju branżę. No więc można się porównywać do innych.
Znaczy, to masz rację, ale tutaj ja bym chciał troszkę jednak jak gdyby przestrzec ludzi przed zbytnim porównywaniem się, bo mi się wydaje, no po pierwsze jestem kontrarianinem, w związku z tym jeżeli ktoś inny robi, no to może nie zawsze trzeba robić tak samo.
To już chyba czwarty raz, kiedy powiedziałeś, że nim jesteś.
Tak, tak, ja mam dzisiaj taki dzień, że muszę to powiedzieć. Nie, ale
to jest twoja wrzutka, dzisiejszy podcast.
Dzisiejszy podcast sponsoruje kontrarianizm Jerzego.
Tak.
Ale chciałem powiedzieć coś takiego, że ostatnio w trzecim odcinku podcastu rozmawialiśmy o innowacjach i tam...
Tak.
I bym chciał właśnie do tego troszkę nawiązać, czyli jeżeli za bardzo firma się będzie porównywała do innych, no to raczej nigdy nie będzie innowacyjna, tak?
No, rozumiem cię.
No bo siłą rzeczy nie będzie podążała jakąś tam swoją ścieżką, tylko raczej będzie podążała jakąś cudzą ścieżką, albo przynajmniej w jakiejś tam bardzo bliskiej odległości do tej cudzej ścieżki. I ja tak sobie myślę, że gdyby Wojtek Wawrzak na przykład w momencie, kiedy rozważał rozpoczęcie pisania bloga prawniczego, się próbował wzorować na innych ludziach w podobnej sytuacji jak on, to prawdopodobnie by nie zaczął tego bloga pisać.
No, na pewno
tak?
by nie zaczął.
Więc uwaga, no, z tym porównywaniem to zależy, czego to dotyczy, tak? No, jeżeli próbujemy pozyskać właśnie, nie wiem, 10 klientów, którzy będą startupami i już jest na rynku kancelaria, która w naszym mniemaniu jest kancelarią, która odniosła sukces w tej dziedzinie, no to można tam próbować ich podglądać oczywiście, tak?
To ja bym powiedział, że gdyby jest taka, jeżeli jest taka kancelaria, to bardzo dobrze, bo to znaczy, że tam są
to znaczy, że jest potrzeba, tak. Dokładnie, tak? Ale też może się okazać, że takiej kancelarii nie będzie, bo wpadniemy na pomysł typu, że będziemy się specjalizować w tak dziwnej jakiejś niszy, że po prostu będziemy w niej jedyni, no i też wtedy... To dobrze, tak? No bo jak gdyby to może się okazać, że będziemy pierwsi, tak?
czyli wiemy, że cel musi być konkretny, cel musi być mierzalny i to w takich odstępach, tak, które pozwalają weryfikować, czy idziemy, czy ten cel jest zrealizowany, czy nie jest realizowany. Czyli to nie może być, tak na przykład wracając cały czas do tej naszej kancelarii startupowej, to nie może być pół roku, tylko to raczej musi być miesiąc do miesiąca, czy tam nawet tydzień do tygodnia.
No tu chciałbym zwrócić uwagę na to, co mówi zawsze Gary Vaynerchuk, czyli żeby w długim terminie być bardzo cierpliwym, ale w krótkim terminie, żeby być bardzo niecierpliwym, czyli no lepiej sobie te właśnie okresy weryfikacji robić krótkie po to, żeby w razie czego móc szybko korygować kurs. Mm-hmm. Bo biznes w krótkim terminie lubi być snappy, czyli tak szybko reagujący.
I chyba ostatnia rzecz samego celu to jest oprócz mierzalności, no to termin.
Tak, no żeby ten cel miał jakiś termin, czyli żebyśmy wiedzieli, kiedy chcemy go osiągnąć, tak? Bo ten termin tak naprawdę, i to też uwaga, bo to czasami paraliżuje ludzi na zasadzie, że ludzie sobie myślą, że określę sobie, że moja firma ma właśnie zdobyć tych 10 klientów w pół roku, no i jeżeli nie zdobędę tych 10 klientów w pół roku, to znaczy, że odniosłem porażkę i to znaczy, że moja działalność nie ma sensu i to znaczy, że... I to właśnie wcale nic nie znaczy tak naprawdę, bo z tym terminem to chodzi tak, że w momencie, kiedy sobie nie określimy terminu do celu, to zasadniczo będzie to marzenie, tak? Czyli chciałbym kiedyś mieć kancelarię, która będzie obsługiwała startupy. I możemy o tym marzeniu opowiadać kolegom na piwie, możemy o tym marzeniu opowiadać swojej dziewczynie, swojej żonie i spoko, tak? Natomiast jak powiemy sobie, będę miał kancelarię, która obsługuje startupy, będę miał 10 klientów, którzy będą startupami w czerwcu 2019 roku, to już trochę inaczej brzmi, prawda?
Zupełnie.
I o to chodzi. I teraz może się oczywiście okazać, że w tym czerwcu 2019 roku my nie będziemy mieli tych 10 klientów, tylko będziemy ich mieli 8. I wtedy możemy dojść do wniosku, dobra, ten cel był, jak gdyby cel był w porządku, praca, która nas doprowadziła do tego celu, albo prawie nas doprowadziła raczej, była też w porządku, nam się podoba, ale termin był zbyt ambitny, tak? Czyli powinienem był sobie założyć... Tak, powinienem był sobie założyć, że zrobię to w rok, a założyłem sobie, że to będzie w pół roku, byłem zbyt ambitny, no to mogę zmienić ten termin. I tu cały patent polega na tym, że to nie o to chodzi, żeby kwestionować cały cel, bo na przykład termin był za krótki, tylko żeby ten termin był, a można go później jakoś tam przesunąć, można wyedytować ten termin, tak? Czyli powiedzieć sobie, to było zbyt ambitne, rok byłoby zbyt bardziej odpowiednie. Co jest dobre w takim przypadku, to jest to, że mając ten termin i mając już doświadczenie, że na przykład on był zbyt ambitny, następnym razem planując kolejny cel, już będziemy prawdopodobnie mieli większą łatwość utrafienia idealnie, tak?
Tak.
Czyli z każdym jak gdyby określeniem kolejnego celu będziemy bardziej wiedzieli, jak szybko potrafimy pracować, jak nasza organizacja jest sprawna w pewnych tam na przykład, nie wiem, sytuacjach, na przykład zmiany biznesu, jakichś tam pivotach, czy innych takich rzeczach. Także no to tak z tym terminem właśnie chodzi o to, żeby po prostu ten termin przekształcił tak naprawdę marzenie w cel.
Okej, okay, no to ciekawe. A powiedz mi z twojej perspektywy, czy z twojego doświadczenia, opowiedz mi o takich strategiach, które pomagają ci realizować twoje cele.
No właśnie. No więc jedną z najważniejszych strategii, która mi pozwala realizować swoje cele, jest to, żeby ich nie było za dużo. O tym już dzisiaj trochę powiedziałem. I teraz ciężko jest mi tutaj jakoś bardzo to uniwersalizować. Nie, to źle powiedziałem. W sensie nie wiem, czy to jest tak u wszystkich ludzi na świecie, czy tylko u mnie, ale jeżeli ja tych celów mam za dużo, to po prostu za bardzo się rozpraszam i nie potrafię żadnego zrealizować.
Aha.
I dlatego bardzo, bardzo mocno dbam o to i jeśli o mnie chodzi, to jest to dla mnie obkupione dużym wysiłkiem, bo tak jak powiedziałem, ja bardzo dużo pomysłów mam różnych, które chcę realizować, bo każdy z tych pomysłów, ponieważ jest mój, no to uznaję, że jest godny realizacji, a to nie do końca jest dobra strategia w dłuższym terminie. No więc dosyć dużo czasu i siły i energii poświęcam na to, żeby edytować tą listę celów, żeby ich było jak najmniej i żeby dbać o to, że one wszystkie w miarę są, prowadzą w jedną stronę, powiedzmy, w ten sposób. Tak?
Okay, są spójne
jakoś, jeśli chodzi o drogę, tak? Bo to też nie do końca musi być bardzo spójne, jeśli chodzi tam, nie wiem, o ich charakter, tak? No bo czasami, nie wiem, cechą wspólną trzech rzeczy to będzie to, że one są kreatywne, tak? Ja bardzo lubię tworzyć i ta kreatywność może się przejawiać w bardzo różnych jak gdyby aspektach, tak? Natomiast ona musi być. No więc pierwszą strategią, jaką ja mam, to jest dbanie o to, żeby tych celów nie było za dużo. Drugą strategią, jaką mógłbym polecić, to jest to, żeby co jakiś czas do tych celów właśnie zaglądać, czyli żeby je mieć gdzieś spisane i żeby mieć zablokowany w kalendarzu czas na to, żeby usiąść i się zapoznać z tą listą, tak? Na zasadzie takiego review.
Okay.
I to paradoksalnie wydaje mi się, że niby to brzmi bardzo banalnie, natomiast bardzo ciężko jest w dzisiejszych czasach to zrobić, bo żyjemy jednak po pierwsze w erze takiego ciągłego przeszkadzania nam w tego typu czynnościach. Po drugie, to jest też takie wymagające dużo, dużo odwagi, tak? Na zasadzie, okej, 3 miesiące temu sobie coś założyłem, teraz usiądę i sprawdzę, czy to wciąż jest dla mnie ważne, tak? Bo może się okazać, że nie jest. No i co wtedy?
No właśnie.
Czy poczujesz się, Szymonie, wtedy źle, jeżeli dojdziesz po 3 miesiącach do wniosku, że ty jednak na tą siłownię nie chcesz chodzić, albo dojdziesz do wniosku, że jednak kancelaria, która obsługuje startupy, to nie jest coś, o czym marzyłeś?
Wiesz, gdybym doszedł do takiego wniosku po 3 miesiącach, czy takim, wiesz, takim krótszym terminie, to nie byłby to zbyt duży ból, ale gdybym doszedł do takiego wniosku, no nie wiem, po roku pracy, czy tam po 2 latach pracy, no to byłby to większy ból. I tutaj to jest fajny moment, żeby polecić taką książkę o tym, jak porzucać projekty.
I to będzie The Deep.
Tak, to będzie The Deep Setha Godina. Bardzo krótka książeczka, którą warto...
Bardzo mądra książka, tak.
Którą warto nawet przesłuchać na Audible, czy no, tam w dowolnej, w ulubionej aplikacji do słuchania książek, albo po prostu ją sobie kupić. Ja ją... Dosyć regularnie słucham właśnie na Audible. Ale wracając do twojego pytania, no myślę sobie, że jeżeli miałbym postawione, wiesz, mierniki tego celu dość w krótkich terminach, no to byłbym w stanie zorientować się, że coś jest nie tak i że może warto to zmienić. Znaczy, może warto zmienić samą strategię, czy sposób realizacji tego celu, który sobie postawiłem. No, gdybym włożył x pracy, dużo pracy i minęłoby dużo czasu, no to porzucenie projektu czy jakieś pivoty byłby pewnie bolesny i trudny tak psychicznie, a może też dla zespołu, który pracuje nad projektem. No więc pewnie jakoś tak wracamy do tego, że cele oprócz tego, że muszą być w tej długiej perspektywie, no to muszą mieć cele pośrednie, które pozwalają sprawdzić, czy się jest na tej ścieżce, czy może już się z niej zeszło i się idzie zupełnie w innym miejscu.
Znaczy ja tylko chciałbym się wtrącić, że oczywiście to są wszystko rzeczy takie, które są z rejonu takiej walki siebie ze sobą, tak? Czyli jeżeli dużo czasu i dużo środków zainwestowałeś w projekt, no to się może okazać, że pewne jakieś tam później właśnie zmiany będą bolesne, ale to nie zawsze znaczy, że to jest coś złego, w sensie takim, że bardzo często możemy sobie określić ten cel konkretny, mierzalny z jakimś tam terminem i możemy nawet go osiągnąć w tym terminie, który sobie założyliśmy, ale dojść do wniosku, że w sumie droga do osiągnięcia tego celu albo to, w jaki sposób myśmy musieli pracować, żeby go osiągnąć, nam się totalnie nie podoba, tak? No i tyle, tak? I w związku z tym dojść do wniosku, że coś zmieniamy, nie dlatego, że na przykład jakiegoś tam cząstkowego celu się nie dało osiągnąć, czy dlatego, że nie dało się osiągnąć jakiegoś tam właśnie miernika, który sobie założyliśmy, tylko dlatego, że w międzyczasie okazało się coś przy okazji tego, co nas skierowało w inną stronę. I ja na przykład nie uważam, żeby to było coś złego, że jeżeli wyciągniemy taki wniosek, to super. I ja bym radził, żeby właśnie taką drogą dalej podążać i brać to jakoś tam pod uwagę w planowaniu następnych naszych kroków. Tak?
Czy są jeszcze jakieś strategie, które pomagają ci realizować cele?
Ja dosyć długo byłem wielkim fanem używania różnorakich aplikacji takich do notowania sobie rzeczy, a ostatnio zacząłem używać notatnika papierowego i uważam, że jest to największy shift w produktywności i w śledzeniu moich celów i tak dalej, jakie w ogóle mogłem wykonać. Serio, także...
Muszę wam powiedzieć, że zauważyłem notatnik Jerzego przy nagraniu trzeciego odcinka, kiedy spotkaliśmy się razem z naszymi gośćmi i Jerzy wyjął dość duży zeszyt, chyba A4 albo większy. Wszystko było ładnie tam zapisane, ładną czcionką. No ja byłem pod wrażeniem tego.
Nie, to jest nieprawda, Szymon, nie rób tutaj legendy. Ja bazgrzę jak kura pazurem.
No, ale, no dobra, to było to ułożone, wiesz, piórem czy tam długopisem.
Były linijki, prawda, w sensie tak. Takim, że tam... Ale tak, to prawda, no, mam notatnik, który ma rozmiar A4, w tym notatniku na samym końcu tego notatnika, jak go odwrócę do góry nogami, to mam wpisane swoje cele, więc jakby ktoś chciał się dowiedzieć, jakie są, to wystarczy, że mi ukradnie ten notatnik. I, no i właśnie sobie notuję jak gdyby z tygodnia na tydzień różne rzeczy, które mam do zrobienia, ale to mi bardzo pomaga w takiej właśnie chwili refleksji, takiego... No takie zastanawianie się, czy jestem na dobrej drodze, zastanawianie się, czy te rzeczy, które sobie zaplanowałem jakiś czas temu dalej są dla mnie ważne. Ja nie potrafię w ten sposób myśleć zupełnie, czyli to jest dla mnie takie planowanie długoterminowe i takie jednocześnie ocenianie swojego wysiłku, to nie potrafię tego robić z komputerem, z Evernote'em, czy z jakąś tam inną aplikacją, no po prostu nie umiem. Natomiast jak siadam przed kartką papieru z długopisem w ręku, tak, to zupełnie inaczej myślę.
No pewnie dlatego, że wiesz, komputer czy wszystkie urządzenia elektroniczne odwracają twoją uwagę od zadania, które masz zrealizować. Tu zawsze coś ci się kliknie, tu zawsze coś ci się pojawi, albo nie wiem, przyjdzie jakieś
powiadomienie. To jest jeden z aspektów, na pewno, natomiast to też nie tak, bo ja jestem świadom tego, że te wszystkie urządzenia elektroniczne nas rozpraszają, więc ja włączam sobie tryb samolotowy w telefonie, wyłączam sobie powiadomienia w komputerze, ale sam fakt obcowania z ekranem to jest zupełnie co innego. To jest trochę tak, jak dawno temu zaczynałem pracować i nie rozumiałem tego, że osoby, które czytają umowy, wolą czytać te umowy na papierze niż na ekranie. Mi się to nie mieściło w głowie. Mówię, no jak to? No przecież możecie sobie wyświetlić PDF-a i czytać z tego ekranu, chodzi. No i chodzi o to, że się zupełnie inaczej czyta ten tekst po prostu z ekranu, a zupełnie inaczej się go czyta z kartki w ten sposób, że po prostu przy okazji myślenia o tym tekście, przy okazji przyswajania go, przy okazji zauważania jakichś tam na przykład błędów, no po prostu inaczej się pracuje z tym tekstem, tak? I tyle, więc myślę, że tutaj podobna rzecz gra rolę, że po prostu jak się jest z kartką papieru i z długopisem w ręku, to po prostu nasza głowa się przestawia na jakiś inny tryb myślenia.
No. Może tak jest, że zaczynamy myśleć w inny sposób. Ja też zauważyłem, że jeżeli mam, wiesz, jeżeli na przykład robimy u nas jakiś katalog, czy ulotkę, czy jakikolwiek materiał, który potem klienci rozsyłają do swoich klientów, no to on jest wydrukowany x razy jest sprawdzany i jakby weryfikowany, a już dosyć ciekawą miałem kiedyś projekt, słuchaj, kiedy robiliśmy stronę internetową dla kancelarii i klient, z którym mieliśmy przyjemność pracować, drukował stronę. A więc tak, zrobiliśmy stronę, kancelaria ją drukowała i na tym wydruku zaznaczała długopisem miejsca, które są w tekście złe, po czym to musiała zeskanować, tak, no bo nie jesteśmy obok siebie, więc potem ten druk trzeba było zeskanować i dostawaliśmy takie odręcznie zeskanowane kartki, na których była wydrukowana strona, więc to był taki meta poprawki.
Tak.
To było ciekawe.
No jeżeli to dla nich było wygodniejsze, no to super, że taką metodę sobie znaleźli.
Dla nich na pewno tak, dla nas zupełnie nie.
Dla was już trochę mniej.
Zupełnie.
A powiedz mi, Szymon, jakie ty masz strategie do tego, żeby po pierwsze sobie jakoś bardziej sprawnie wyznaczać cele, a później je skutecznie realizować?
Powiedzieliśmy o tych celach takich biznesowych, że ty mówiłeś, więc ja bym powiedział o celach takich dosyć troszkę bardziej osobistych.
Dobra.
I wiesz pewnie, że jest moda na bieganie, czy w ogóle na wykonywanie jakichś sportów i ja właśnie też mam taką, jestem w tej modzie od dobrych kilku lat, może zacząłem.
Ja jestem bardzo przeciwny nazywania tego modą, bo uważam, że po prostu...
Okej.
Że to nie jest moda. Moda to jest coś, co przemija, a ja myślę, że to wcale tak szybko nie przeminie.
Okej. ma rację. No więc jest taki, nie wiem, dużo ludzi zaczęło biegać, może tak?
Trend.
Spęd, tak. Zawody są coraz bardziej liczne, są różne zawody i różnego rodzaju dyscypliny się pojawiają i są coraz bardziej dostępne, także cenowo, jeśli chodzi o sprzęt, który można kupić. No więc wyobraź sobie, że, no nie wiem, planuję sobie start w jakichś tam konkretnych zawodach, no i wiem, że ten start będzie, planuję go z mniej więcej półrocznym wyprzedzeniem. No i zazwyczaj jest tak, że nie mam wystarczającej ilości wiedzy i kompetencji, żeby przygotować siebie i swój organizm do startu. No, patrząc na 2018 rok, no to tutaj najbliższym startem jest triatlon w Płocku na dystansie 1/4, więc zupełnie nie mam doświadczenia, żeby przygotować się do takiego startu, bo to jest jeden z moich pierwszych startów, a muszę się nauczyć przynajmniej trzech dyscyplin, czyli pływania, roweru i biegania. No więc to jest mój cel, taki stricte osobisty, i muszę do tego celu zgromadzić zasoby, czyli muszę poprosić kogoś, kto jest mądrzejszy ode mnie i który nauczy mnie i przygotuje mnie pod kątem rowerowym do tego, żeby przejechać 45 km na wysokiej prędkości, na niskim tętnie, żeby się zbyt nie zmęczyć, a żeby uzyskać jak najlepszy wynik. No i potem muszę poprosić kogoś, kto jest też jeszcze mądrzejszy ode mnie i połączy ten trening rowerowy razem z treningiem biegowym, a na dokładkę do może jeszcze trochę wytrzymałości, jeszcze pływania. No więc mam cel, który jest taki w określonej dacie, czyli to jest 20 maja. Do tego celu mam małe cele takie tygodniowe, gdzie są rozpisane treningi właśnie tydzień do tygodnia. No i widzę, jak te treningi mi idą, czy idą mi lepiej, czy idą mi gorzej, czy jestem w stanie się zmieścić z czasem.
Czyli jakieś mierniki do tych treningów masz określone ze swoimi trenerami, tak?
No wiesz co, mierniki są... W związku z tym, że te treningi i te zawody mają... Ja nie jestem zawodnikiem, jestem ambitnym amatorem, tak mógłbym sobie powiedzieć. I one mają mi przede wszystkim sprawiać przyjemność i ja muszę się dobrze czuć z tym, że trenuję. No to jest dla mnie główny miernik. Jeżeli zaczynam się źle...
Ale założyłeś sobie jakieś na przykład właśnie prędkości, które chciałbyś osiągać w jakimś tam określonym...
Zdecydowanie. Muszę być lepszy tak? niż rok temu przynajmniej. Bo no, jakiś tam debiut na tym dystansie był rok temu. No moim celem jest być lepszym niż byłem rok temu. Przy czym ja ten cel określam względem siebie, a nie względem innych zawodników.
I to bardzo dobrze, tak.
Bo na formy zawodników nigdy nie mam wpływu, na warunki też nie mam wpływu, po których jedziemy, wszyscy mamy takie same warunki, w których startujemy. Mogę mieć tylko wpływ na własne przygotowanie i na własny poziom wytrenowania. No więc moim celem jest być lepszym niż byłem we wrześniu na jakichś tam jednych z pierwszych moich zawodów. No i myślę, że to jest realne. Przy czym też nie spinam się wtedy, kiedy w tygodniu nie jestem w stanie zrobić tej liczby treningu, którą dostałem od trenera, bo jest ich po prostu za dużo, no bo też mam inny priorytet w postaci mojej rodziny, czy czasu spędzonego tutaj wspólnie, czy z dziećmi. I jeżeli tylko ten trening ma ogromny wpływ na to, w jaki sposób spędzam czas tutaj z rodzinnie, no to trening schodzi na plan dalszy. No ale jest tak, że mam cele takie krótkie, czyli jakąś weryfikację na zawodach, sprawdzenie, czy ten plan idzie do przodu. I mam też takie cele dosyć obiektywne, czyli wiesz, zrobiliśmy testy zimą dotyczące wytrzymałości i tak zwanego takiej mocy, jaką generuje ciało. No i takie same testy robimy teraz na wiosnę, żeby sprawdzić, jaki był postęp i czy zima przyniosła nam efekty, czy raczej nam odjęła. I mam nadzieję, że przyniesie efekty, a nie odejmie. Okay. No więc to są takie cele, wiesz, dosyć osobiste, ale je fajnie się przekłada, czy świadomość tego, jak taki cel z terminem u mnie akurat 20 maja się realizuje, bardzo fajnie można przełożyć na biznes, no bo to jest to samo, ten sam mechanizm.
I to też bardzo ważne, co zauważyłeś właśnie i co moim zdaniem można bardzo fajnie przełożyć na biznes, to jest to, że Może by się właśnie przesadnie nie spinać, tak? Czyli to wszystko, co my dzisiaj powiedzieliśmy, czyli to, żeby cel był konkretny, cel był mierzalny, cel miał jakiś termin, to żeby nie traktować tego jako jakieś takie wielkie bastiony, które jeżeli nie zostaną zdobyte, to oznacza naszą porażkę, tylko bardziej, żeby to traktować jako takie po prostu wyznaczniki albo kierunku, albo żeby to były rzeczy, które nam pozwalają właśnie zmierzyć to, czy podążamy w ogóle w dobrą stronę, albo czy w ogóle w jakąś stronę, ale żeby pamiętać o tym, że jest możliwa edycja tego wszystkiego, że jest możliwe zmienianie, tak, że jeżeli właśnie naszym priorytetem, bo w życiu mamy różne priorytety, w sensie, no może mogą być jakieś tam priorytety zawodowe, jakieś osobiste, jakieś tam jeszcze inne, nie wiem, no duchowe na przykład, to no to żeby pamiętać, że czasami może się okazać, że okej, ten cel jest konkretny, mierzalny i on ma termin, ale ja wolę wyedytować ten termin po to, żeby na przykład więcej czasu spędzić z rodziną. Albo ja wolę wyedytować ten termin po to, żeby zrobić coś innego, co jest dla mnie po prostu ważniejsze, tak?
No pod warunkiem, że robimy rzeczy ważniejsze, edytujemy termin, żeby zrobić rzeczy ważniejsze, czy takie, które mają...
A nie oglądać Netflixa, nie?
Tak, tak, tak. Właśnie muszę ściągnąć jakieś odcinki.
O!
Czartuj.
I tym pozytywnym akcentem ekipa produktywnościowa w postaci Szymona Kwiatkowskiego i Jerzego Rajkow-Krzywickiego poszła ściągać odcinki. Właśnie nawet nie wiem, co się ostatnio ogląda. Kurczę.
Nie wiem. Ja zawsze na szczęście mam znajomych, którzy oglądają zdecydowanie więcej niż ja i gdzieś tam się spotykam i zawsze mi coś podrzucają, co powinien obejrzeć, ale przyznam ci się, że jeszcze nie ma takiego odcinku, jeszcze nie ma takiego serialu, którym obejrzał tak, wiesz, wszystkie sezony i w ogóle czekał na następny odcinek nowego sezonu.
Ja dawno temu miałem taki serial i to było Breaking Bad, a później już to się nie zdarzyło, ale myślę, że trochę też jak gdyby winą za to obarczam siebie samego, czyli fakt, że doszedłem do wniosku, że wolę bardziej kreatywnie spędzać swój czas, a nie oglądając seriale, więc może po prostu nie szukałem.
Tak. Chciałem ci po prostu podziękować za bardzo ciekawą rozmowę. To był 4 odcinek podcastu Poza Prawem, a niedługo 5.
Tak jest. Dziękuję bardzo tobie również. Pozdrawiamy wszystkich naszych słuchaczy i zapraszamy do odwiedzenia naszych social mediów, naszej strony www.podcastpozaprawem.pl, gdzie na przykład na tej naszej stronie możecie się zapisać na newsletter, dzięki któremu będziecie powiadamiani o następnych odcinkach naszych. Mamy ambicje publikować co 2 tygodnie, ale czasami edytujemy ten cel.
Bo są cele ważniejsze, ale też będzie nam miło, jeśli zostawicie komentarz w aplikacjach.
Na iTunesie, tak.
Tak, dokładnie na iTunesie, bo to zawsze pomaga młodym podcasterom wybić się w rankingu. Recenzje, komentarz oraz sugestie, kogo, z kim powinniśmy porozmawiać w najbliższych odcinkach. Wprawdzie lista gości jest rośnie i jest duża, natomiast sugestie będą zawsze bardzo miłe. Będziemy wdzięczni
za... Tak, lubimy sugestie. Dziękujemy bardzo i na razie.
Dzięki.